trzecie milenium i kolejny temat. Pozostaniemy nad Ziemią, ale znacznie bliżej niż czarne dziury. Lato w pełni, warto więc posłuchać ptaków. Część ptaków zimę spędza w Afryce, a teraz są właśnie u nas. O migracji ptaków na wiosnę rozmawiałem z profesorem Piotrem Tryjanowskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Temat główny to oczywiście także bociany.
Zdarzają się takie przypadki, że jakieś pojedyncze osobniki zimują, ale tak naprawdę udaje im się u nas przeżyć zimę tylko z pomocą człowieka. Także to są jakieś ptaki z późnych lęgów, jakieś takie, które się uszkodziły w gnieździe, jakieś takie, które zderzyły się na przykład z liniami energetycznymi i musiały zostać, bo trzeba im było pomóc w ośrodku adopcyjnym. To tak, natomiast w sposób naturalny, przynajmniej nasza część populacji bociana jest zdecydowanie wędrowna i to bardzo daleko wędrowna, ponieważ leci aż do południowej Afryki, po drodze mijając Liban, Izrael, kraje arabskie, wracając zresztą tamtędy, co naraża je na pewne niebezpieczeństwa.
Właśnie dlatego, że jakby wiemy, że przez Morze Śródziemne nie przelatują, bo nie ma prądów wznoszących, ale one mają takie dwa kanały, prawda? Bo albo Gibraltarem lecą, albo właśnie tutaj nad tą wschodnią Europą i później już rzeczywiście Izrael.
Nasza populacja w zasadzie 99,9% leci tą stroną wschodnią. Zdarzył się chyba jeden dobrze opisany przypadek i tak go wcale badacze nie są do końca pewni, tego przelotu nad Gibraltarem, co innego bocian czarny, tam kilkanaście osobników każdego roku próbuje przez cieśninę gibraltarską się przedostać do Afryki. Natomiast w Europie jest taka wyraźna granica i ona jest tak w połowie Niemiec, w zasadzie na Łabie. Dawne RFN z NRD rozdzielały populację bocianie. To wszystko na zachód od tej granicy leci właśnie tą stroną zachodnią, wszystko na wschód leci stroną wschodnią. Także
jak polityka potrafi mieć wpływ nawet na bociany. Nie
oczywiście,
wiecie?
Biało-czerwono-czarne ptaki też się podzieliły, także jedne na wschód, jedne na zachód. I co ciekawe, te zachodnie populacje w tej chwili stają się coraz bardziej osiadłe. To znaczy głównie te z Półwyspu Iberyjskiego, z Hiszpanii i z Portugalii. Odpowiada za to mnóstwo czynników. No, wędrówka jest kosztowna. Tam proszę pamiętać, że zimy są znacznie mniej srogie niż u nas. W zasadzie to jest taka nasza późna wiosna. Jest tam tak przyjemnie zimą. To jest jeden czynnik, ale on był zawsze. Ale jest coś nowego. Pojawiły się olbrzymie wysypiska śmieci, gdzie bociany nauczyły się zdobywać pokarm niczym nasze mewy. I to wpłynęło nie tylko na to, że one zimują tam, oczywiście to zimą pomaga jak najbardziej, ale samice na przykład są w tak dobrej kondycji, że gniazdują tuż przy wysypiskach, mają mnóstwo tego śmieciowego pokarmu dla piskląt, pisklęta sobie sprawniej rosną, bocianów jest coraz więcej, to jest jeden element. Drugi to jest taki, że inwazyjny gatunek raka takiego dostał się do zatok przy Półwyspie Iberyjskim i boczki sobie tego raka zajadają, tego raczka. On ma mnóstwo karotenoidów, substancji, jak nasz syropek, karotka, odpowiadających za kolor skóry, bocianów akurat nie za kolor skóry, ale za kolor nóg i dzioba, który staje się coraz bardziej czerwony. Przypomnę może Państwu, że młode ptaki mają kolor dzioba taki czarno-pomarańczowy i nóg. Jak jedzą więcej karotenoidów, to one szybciej dojrzewają. Z nastolatków szybciej stają się dorosłymi. Troszeczkę to przypomina populację ludzką i zamiast wchodzić do rozrodu w czwartym czy w piątym roku życia, czynią to często w drugim albo trzecim roku życia. Także to jest taka spirala napędzająca się, że...
Co, w Hiszpanii mamy inwazję?
O, inwazja.
To jest dużo powiedziane, ale nie, no, powiedzmy...
Inwazja to może za duże słowo, ale rzeczywiście bocianów jest coraz więcej. Przykra informacja jest taka, że jeszcze kiedyś reklamowaliśmy Polskę jako kraj, że co czwarty bocian jest Polakiem. W tej chwili z czystym sumieniem moglibyśmy powiedzieć, że najwyżej co piąty bocian jest Polakiem, ale to nie jest tylko wina tego, że w Hiszpanii jest ich coraz więcej. Prawda, smutniejsza część tej anegdotki czy tego opowiadania jest taka, że i w Polsce bocianów jest coraz mniej, że w zasadzie przez ostatnie 20 lat mamy do czynienia z pewną równią pochyłą. Bocianów jest zdecydowanie mniej.
Ale wydawałoby się, że w związku z ociepleniem klimatu, z tym, że u nas te warunki pogodowe mocno się zmieniają, to bocianom powinno być u nas lepiej. My tak trochę prawie Hiszpanią się stajemy.
No tak, ale modele klimatyczne to jest jedno. Nie są wcale doskonałe w przewidywaniu tego, co się z ptakami dzieje. To znaczy nawet gatunki ciepłolubne tylko do pewnego momentu lubią to ciepło. Już tłumaczę to na przykładzie właśnie bociana. O ile samo ciepło rzeczywiście on lubi, może sobie latać, żerować, prądy wznoszące, szybciej może do nas przylecieć, dłużej u nas być, wydłużyć sezon rozrodczy, wszystko prawda. Ale proszę pamiętać o tym, że jak jest cieplej, to tempo parowania wody jest coraz wyższe. Robi się sucho. Przecież my wszyscy doświadczamy suszy. A bocian jest gatunkiem, który lubi wilgotne elementy krajobrazu. Właśnie te zbiorniczki wodne, te łąki. Jak tego brakuje, to zaczyna brakować dla niego pokarmu. Więc z jednej strony jest taki wpływ na to, żeby było coraz cieplej, bocianowi coraz cieplej, żeby było coraz łatwiej, żeby mógł sobie przylecieć i wcześniej, ale to jest mocno stopowane właśnie przez warunki na terenach lęgowych, gdzie jest coraz bardziej sucho i bociany mają coraz większą trudność z wykarmieniem młodych.
Czyli stepowiejąca Wielkopolska to tak nie bardzo bocianom chyba już teraz odpowiada i może być tak, że za 20 lat będziemy patrzeć na bociany jak na jakiś, nie wiem, rzadko spotykany gatunek?
No mam nadzieję, że aż tak dramatycznie nie będzie, ale przypomnę Państwu, że takie dramaty się odbywały i to na naszych oczach. Jednym z krajów, który miał naprawdę znaną populację bociana, świetnie zbadaną, czyli Dania, w ciągu 40 lat doszło do tego, że z kilku tysięcy par została jedna. Także to pokazuje, że te zmiany są bardzo, bardzo dynamiczne i to nawet u gatunku długo żyjącego jak bocian. A Wielkopolska rzeczywiście jest świetnym przykładem na to, że z bocianem się dzieje coś złego. No, po pierwsze mamy tutaj dobre dane wyjściowe, to znaczy wiemy w zasadzie co było 45 lat temu za sprawą pana doktora Stanisława Kuźniaka, który w okolicach Leszna monitorował bociany. Ta praca jest kontynuowana również przez moich kolegów, przez Jakuba Kosieckiego i przez Marcina Tobułkę. I przez po latach widzimy, że tych bocianów w okolicach Leszna przede wszystkim jest coraz mniej, coraz bardziej intensywne rolnictwo, coraz bardziej sucho. No, bodźków mniej, także gdybyśmy w całej Polsce mieli taki dramat jak na ziemi leszczyńskiej, to naprawdę sytuacja by była nie do pozazdroszczenia.
Ale to na przykład to ma wpływ, że na przykład kukurydza jest teraz bardzo popularna, bo jest najbardziej opłacalna. One nie lubią kukurydzy pewnie.
No zdecydowanie, to panie redaktorze, właśnie kukurydza jest tym takim najbardziej dramatycznym, że tak powiem, wskaźnikiem tego, co się dzieje w krajobrazie rolniczym. Ona no, nie ma dużych wymagań wodnych, jest, no ale tam jest takie, no, brak życia biologicznego. W zasadzie widzimy tylko kukurydzę i nic więcej. Także
jak wylądować w takiej kukurydzy?
No to zanim wyrośnie, to się da, ale później się zupełnie się nie da. Także właśnie kukurydza zdecydowanie jest czymś, czego boćki nie lubią najbardziej.
Czyli my w zasadzie tak nie bardzo nawet wiemy, jak te bociany zatrzymać, bo jakby nie zmienimy klimatu.
Klimatu nie zmienimy, natomiast moglibyśmy zmienić troszeczkę sposób gospodarowania ziemią. Łatwo to się wszystko mówi, natomiast za wszystkim stoi ekonomia i to ekonomia niestety krótkowzroczna i krótkoterminowa. Jeszcze ze swojego dzieciństwa pamiętam łąki przy każdej wsi, pasące się krowy. Pamiętam uprawy lucerny. Na uprawach lucerny na przykład norniki, które są podstawowym pokarmem bociana. Wystarczyło, że taka lucerna była koszona, zaraz mieliśmy zlatujące się boćki ze wszystkich miejscowości. A na łąkach to samo. Chodzące krowy, wypas krów, to nie tylko, że krowa działa jak kosiarka, że jest krótka trawka, w której bocian może spokojnie zdobywać pokarm. Krowa to też produkcja odchodów. I niektórzy narzekają, że krowy, klimat, tutaj metan, jakie zagrożenia środowiskowe. To jest tylko jedna część historyjki. Druga jest taka, że krowa robiąc kupę uatrakcyjnia tą łąkę nie tylko przez to, że daje nawóz dla roślin, ale te odchody są atrakcyjne na przykład dla dużych gatunków owadów, przede wszystkim dla chrząszczy, które też bocian bardzo lubi i sobie przylatował na te główienka żerować.
No proszę, ale niektórzy nawet zbierają to, żeby działkę sobie polepszyć. No więc także to ma wszystko swoje plusy i minusy. Czy one tylko klekoczą, jeżeli chodzi o dźwięki?
Tak, jeśli chodzi o wydawane dźwięki, to one nie potrafią śpiewać. To jest właśnie tylko ten klekot, to jest tylko mechaniczne uderzanie dziobem i to jest jedyny sposób na produkowanie dźwięków przez bociany, ale to wystarcza. To jest komunikat świetny między członkami pary. Samica i samiec się komunikują dostatecznie w ten sposób. Jak już są już dorosłe, czy dojrzałe, młode, może to nie brzmi najlepiej, ale takie pisklęta, które same potrafią zakłapać dziobem, to jest to również sposób komunikacji z pisklętami.
Co one w ten sposób komunikują?
No dokładnie nie wiemy, to nie możemy się wpisać w... że tak powiem,
jakieś życie. Stany zagrożenia, euforii, też, emocje?
W zasadzie wszystko, co pan redaktor wymienił, na przykład jak się bielik pojawia na nieboskłonie, to bodźki specjalnym klekotaniem są w stanie siebie ostrzegać. To znaczy najczęściej samiec ostrzega samicę, która jest bliżej gniazda. Ale jest to też pewien sygnał płciowy. Tak w zasadzie się informują dorosłe ptaki o wzajemnej atrakcyjności, że to nie jest tylko jak wyglądam, tylko też to, co mam do powiedzenia. Także to też to jest takie nawiązanie
erudycja
rozmowy.
Taka.
Tak, erudycja, tak. To takie opowieści w obrębie pary.
No i zajrzymy do menu w takim razie bodźków, bo tak ostatnio się dużo mówiło o tym, że wcale nie żaby są głównym składnikiem diety bocianów. No ale bocian nie pogardzi żabą, ale aczkolwiek, jak pan mówił, nie ma tych, przynajmniej w Wielkopolsce, podmokłych terenów zbyt wiele, więc bocian musi sobie znaleźć inne pyszności.
No bocian jest oportunistą pokarmowym. Jak znajdzie żabkę, to chętnie ją zje. Natomiast z żabami jest naprawdę większy problem niż z bocianami. Z populacjami płazów właśnie przez osuszanie środowiska mamy dramat. Naprawdę mamy dramat. To jest najszybciej znikająca grupa organizmów żywych. Też moje koleżeństwo tutaj w Instytucie, głównie pod wodzą mojego doktoranta Mikołaja Kaczmarskiego, świetnie bada płazy i widzimy, że na terenie Wielkopolski naprawdę sytuacja jest dramatyczna. Ja trzeci raz mówię to słowo dramat, ale o ile ludzie widzą, że zanikają ptaki, zanikają owady, to żabom czy w ogóle innym płazom się znacznie rzadziej przyglądamy. Więc jak ich nie ma, no to bocian zwyczajnie nie dałby rady. Bocian jest oportunistą pokarmowym, więc zje to, co mu pod dziób podejdzie.
Czyli co?
Najczęściej w Wielkopolsce przynajmniej podchodzą drobne gryzonie, czyli przynajmniej są najbardziej kaloryczne. Może nie, że najczęściej, bo częściej to pewnie zjada duże owady. Natomiast jeśli policzymy biomasę tego, co zjada, to na pierwszym miejscu są norniki. I to jest dobry kąsek zarówno dla piskląt, jak i dla dorosłych ptaków, ale to, co może się Państwu wydać zaskakujące, to bardzo często w pokarmie bociana pojawiają się dżownice, czyli to jest przy okazji nie tylko białko, ale też woda dla piskląt. Czasem widać, jak z tego wola wypluwa do gniazda, po prostu naprawdę dziesiątki dżownic, z którymi odżywiają się pisklęta. Ale...
Po deszczu pewnie zbiera.
Najchętniej po deszczu, wtedy, kiedy łatwo wychodzą, ale bociany mają swoje sposoby żerowania na dżownicach. Proszę zobaczyć, że jak rolnicy wykonują prace polowe, na przykład orkę albo jakieś bronowanie, to zwłaszcza jak to jest w pobliżu wsi, jest tu gdzieś tam gniazdo bociana, to boćki raz, dwa wykrywają, że maszyna rolnicza idzie w pole i szybko za nią podążają. Potrafią zjeść jeża, zaskrońca, a nawet żmije. Także bociany naprawdę, jak popatrzymy na tą listę tego, co potrafią zjeść, to można powiedzieć, że linia po linii dwie strony książki byśmy składnikami diety boćka zapisali.
Znaczy, może ten romantyczny obraz boćka teraz pryśnie, dlatego że bociany są, jak sobie tak popatrzymy na ten dziób, to można sobie wyobrazić, że to musi być potężna siła uderzenia, jak on strzeli takiego jeża, to może go tam porządnie poharatać.
To jest potężna siła, to się nie ma co oszukiwać, no to przecież bociany muszą żyć, to w przyrodzie mamy rozwiązania brutalne, ale skuteczne. I
są drapieżnikami, tak?
Tak, no drapieżnikami, czasem też nie pogardzą padliną, zresztą badacze nie potrafią dokładnie rozróżnić, czy to, co bociek przyniósł do gniazda, to sam upolował, czy znalazł gdzieś padlinę. Nie zapominajmy o tym właśnie bardzo ważnym aspekcie życia bocianiego, który i dla nas jest istotny, że jest to zbieracz padliny i on czyści, nie wiem, pobocza dróg. Czasem widzimy, nawet przy autostradach widzimy żerujące boćki, że widzimy na polach, że gdzieś tam żaby niestety rozjeżdżane przez samochody, on też je potrafi zebrać i przynieść do gniazda, właśnie potrącone jeże. Także to wszystko to jest takim zbieraczem. Zresztą to zbieractwo dotyczy nie tylko aspektu pokarmowego, ale tego, co potrafi przynieść do gniazda i czym potrafi udekorować własne domostwo. Oj, tam jest wszystko. Od sznurka plastikowego, który jest niebezpieczny dla bocianów i powinniśmy właśnie na to zwracać szczególną uwagę, poprzez różne stare elementy garderoby, takie nawet żartobliwe, typu majteczki w kropeczki.